Tu i teraz.
Przedstawiam Państwu gościa audycji Tu i teraz, pan Mirosław Mazurek, kolekcjoner, archeolog, pasjonat kultury budowlanej, tak bym powiedział nieśmiało, bo wydaje mi się, że kolekcjonowanie cegieł to jest wyraz olbrzymiej miłości do cywilizacji. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Do cywilizacji takiej murowanej, można powiedzieć. Podejmujemy te cegły najczęściej z różnych budynków takich XIX-XX-wiecznych, które powstawały w czasie rewolucji przemysłowej, boomów budowlanych właśnie w okresie międzywojennym i wtedy najwięcej cegieł było sygnowanych.
Chociaż trzeba powiedzieć, że cegła znana jest i w starożytnych cywilizacjach, w Mezopotamii, Egipcie, w Babilonie, prawda, też z cegieł budowano budynki.
Tak, oczywiście, ona była zupełnie inaczej wykonywana, tak. Ona była bardziej z suszonej gliny, u nas już była cegła wypalana, czyli dużo trwalsza, dużo twardsza, no i wtedy raczej nie sygnowano, znajdujemy na takich cegłach oczywiście różne odciski zwierzęce, odciski rąk ludzkich na przykład, oczywiście w cegłach współczesnych, XIX-XX-wiecznych też takie odciski możemy znaleźć, no ta cegła się musiała najpierw podsuszyć na słońcu, więc wtedy była możliwość, że ktoś po niej, czy dziecko, czy zwierzę po niej przeszło. Takich odcisków też poszukujemy. One są dla nas tak naprawdę bezcenne, bo są jedyne w swoim rodzaju.
Trochę jak kolekcjonerzy znaczków. Niektóre mają taką wadę, jakiej inne nie mają, no i to są najcenniejsze egzemplarze.
To są najcenniejsze, dokładnie. Tak samo jest z cegłami. Tak jest w każdym kolekcjonerstwie, no umówmy
się. No wie pan,
się.
Ale oczywiście, że kolekcjonować można wszystko. Co w cegle jest tak niezwykłego, że warto poświęcić jej swoją wiedzę, czas, miejsce, przestrzeń, wszystko?
Ja osobiście uważam, że cegła jest bardzo niedoceniana, bo tak naprawdę sama cegła zawiera mnóstwo informacji. Jej rozmiar, sposób wykonania pozwala nam datować nie tylko budynki, ale poszczególne partie budynków tak naprawdę. No, część budynku mogła być wybudowana na przykład w XVIII wieku, jest inna zupełnie sygnatura, inaczej wykonana, cegłówka jest też inaczej wykonana. Potem następowały różne przykre historie dla budynków, katastrofy budowlane, wojny i tak dalej, więc na przykład część budynku mogła się zachować, a część została czy wyremontowana, czy dobudowana i mamy zupełnie inne sygnatury, inaczej wykonane znowu, cegłówki są znowu w innym rozmiarze, inna technologia wykonania i to na przykład dla historyków, architektów,
no dla badaczy,
archeologów,
no
to jest wiedza,
wiedza
bezcenna, która jest niewykorzystywana, uważam.
Mhm. Przyniósł pan dzisiaj do studia zaledwie 3 cegły, bo cała kolekcja liczy ponad 1000, tak?
Około 1000.
Byłby pan w stanie zbudować no, niezłych rozmiarów budynek właściwie już.
No myślę, że tak na razie taki większy grill można by było postawić. Wbrew pozorom do budynku trzeba bardzo dużo ilości cegieł użyć.
Najpiękniejsza jest ta, którą sobie pozwalam tutaj nieco bliżej do siebie przysunąć. Ona ma piękny ornament. Miała walory dekoracyjne przede wszystkim.
To jest cegła, która jest takim tematem przewodnim naszej wystawy w Muzeum Regionalnym w Jaśle. No jest to cegła nietypowa właśnie ze względu na ten swój ornament. Zazwyczaj na cegle są albo napis miejscowości, gdzie powstała ta cegła, albo inicjały ceglarza, który je wykonywał, albo całe nazwisko ceglarza. Natomiast tu mamy z jednej strony inicjały rzeczywiście Franciszka Polaka FP.
Natomiast właściciela cegielni.
Właściciela cegielni w Jaśle. Natomiast z drugiej strony no, jest ornament taki no, geometryczny, bardzo ładny, niezwykłej urody, wyrafinowany. No musiał zdobić niewątpliwie budynek o jakimś ogromnym znaczeniu, raczej dla Jasła, no bo znajdujemy te cegłówki w Jaśle i w okolicach, więc albo to jakiś budynek użyteczności publicznej, albo może jakaś rezydencja. Niestety tego nie wiemy, ale jest w planie zgłębianie tego tematu.
Powiedział pan sygnatura, to jest ważne, prawda? Oznaczenie cegły, tak naprawdę oznaczenie właściciela czy producenta. Dlaczego to było tak istotne?
No niestety przy produkcji cegieł można było bardzo łatwo oszukiwać, czy na materiale, czy na długości wypału, czy na glinie, która została użyta. No i niestety wtedy ta cegła była gorszej jakości. Żeby tego uniknąć, żeby wiedzieć skąd ta trefna partia materiału przybyła, z której cegielni, no to od XIX wieku mamy takie nakazy władz, czy tam magistratów miejskich, które narzucały, że każda cegła ma być sygnowana, narzucały, która cegielnia ma mieć poszczególną sygnaturę.
Taki można podpis, było, taki po którym podpis. Można było zidentyfikować właściciela cegielni. Gdyby się zdarzyło nieszczęście i katastrofa budowlana, to także dowód na to, kto dokonał tego trefnego wyrobu.
Zgadza się, dokładnie. Można było nie sygnować tylko w przypadku, jeżeli produkcja szła na własny użytek. I ceglarze starali się oczywiście unikać tego cechowania. I znamy budynki takie już XIX-XX-wieczne, gdzie tak naprawdę ani jedna cegłówka nie jest sygnowana, ale wtedy w trakcie kontroli tłumaczono się właśnie tym, że to jest na własne potrzeby. Mamy takie materiały z archiwów na przykład lubelskich od kolegi z Lublina, który wydobył takie materiały, które to potwierdzają.
Spójrzmy na cegłę, która tutaj obok, bo to jest cegła, która kojarzy się z rodem Potockich.
Mamy na cegle herb Pilawa, charakterystyczny dla właścicieli Łańcuta. Tutaj mamy akurat cegłę z inicjałami RP, czyli Roman Potocki, no, znany magnat tak. Łańcucki, polityk, taka postać ogólnie znana. Występują też cegły z inicjałami jego poprzednika, Alfreda Potockiego. Niestety jeszcze nie posiadam swojej kolekcji ku mojemu smutkowi ogromnemu. No, nie udało się takie jeszcze podjąć.
No to jeszcze jedna cegła, którą pan przyniósł do studia, z napisem Rzeszów.
Wcześniejsze dwie cegłówki, o których rozmawialiśmy, no to są takie unikatowe, można powiedzieć, cegłówki. Natomiast w Rzeszowie cegłę z napisem Rzeszów można spotkać na każdym kroku, można powiedzieć, jak ktoś zwraca na takie rzeczy uwagę. Dużo budynków tutaj historycznych jest zbudowane z tej cegły. Jest to cegła prawdopodobnie z cegielni miejskiej, która znajdowała się patrząc od ulicy Lwowskiej na początku Rejtana, tam gdzie mamy teraz duży sklep handlowy, w tym miejscu znajdowała się cegielnia i ona właśnie produkowała, to była taka cegielnia miejska.
Ja myślę, że w ogóle starsi słuchacze doskonale znają miejsca, gdzie cegielnie funkcjonowały w swoich mniejszych bądź większych miejscowościach, bo cegielnia, po pierwsze, miejsce pracy dla wielu osób, dwa, taki dowód na to, że cywilizacja się rozwija, że cegła jest komuś potrzebna, że rozbudowuje się miasto czy jakaś miejscowość. Myślę, że to wszystko z sobą jest po prostu powiązane.
Oczywiście, zgadza się. To w największej ilości sygnatur mamy w momencie takiego boomu budowlanego, gdzie dużo budynków w Rzeszowie takiej użyteczności publicznej czy prywatnej się budowało w okresie międzywojennym, ale też oczywiście w XIX wieku, kiedy władze austriackie jakby zabroniły budownictwa drewnianego w zwartej
plaga
zabudowie.
Plaga pożarów była
potężna. Pożary były tutaj bardzo niebezpieczne i nakazano budowę budynków z takich bardziej ogniotrwałych materiałów.
Nawiasem mówiąc, cegielnie to także piękny fragment historii, niepoznany, bo wiele z tych cegielni po prostu zniknęło. Dzisiaj nie ma po nich najmniejszego śladu.
No, zdecydowana większość, one cały czas znikają. Jest to dla pasjonatów tej ceramiki budowlanej niestety bardzo smutne, ale one znikają z przestrzeni publicznej. Są to obiekty bardzo często zabytkowe, tak naprawdę powstałe na przełomie XIX-XX wieku, ale niestety u nas ta architektura taka historyczna, przemysłowa, jakoś nie budzi specjalnego zainteresowania. No i bardzo łatwo taki obiekt najzwyczajniej w świecie wyburzyć i plac zaorać i wyrównać.
Te cegielnie, o których pan wie, a które już nie istnieją, jakieś przykłady?
No, ostatnio cegielnia w Trzebusce, na pewno wybudowana w 1905 roku, czyli tak
początek
naprawdę
wieku XX.
Tak naprawdę ponad stuletnia historia cegielni znikła w przeciągu bardzo krótkiego czasu.
Smutne doświadczenia i jakoś mam wrażenie niedoceniana jest ta historia techniki, bo pewnie tak by należało to powiedzieć.
W innych miastach w Polsce czy w Żyrardowie mamy fajny przykład rewitalizacji takich obiektów wybudowanych z cegły, czy też w Łodzi też już się przebudowuje i na lofty, i nawet na galerie handlowe. I takie rzeczy są naprawdę wizualnie bardzo ładne i można to wykorzystać. Niekoniecznie trzeba wszystko wyburzyć i stworzyć od nowa jakiegoś czasami niezbyt wizualnie ładnego potworka na przykład.
No ale jak pan to powiedział, to od razu przypominam sobie te budynki, czasami użyteczności publicznej, czasami są to kościoły na przykład, których fasady to właśnie cegła i one wyglądają zupełnie niebywale.
No, tym bardziej, że na przykład u nas, chociażby tu niedaleko, kościół Farny jest jakby pięknie ornamentowana ta ściana za pomocą tych cegieł, które są
odkuty
specjalnie
zresztą, po jakimś
odkuty na całe szczęście dla obiektu. Ile zyskał w ogóle w momencie, kiedy ten tynk skuto, pokazała nam się wtedy ten piękny ornament z czarnych wozówek cegłówki.
Rozumiem, że pana wykształcenie, zawód i pasja archeologiczna bardzo pomaga w kolekcji.
No tak, mam czasami dostęp do cegieł, które są zakopane w ziemi, do których nie mają dostępu inni kolekcjonerzy, nie? Którzy podejmują tylko z powierzchni lub też ze zrujnowanych budynków. No natomiast no, część mojej kolekcji oczywiście została podjęta w trakcie badań archeologicznych. Zresztą wtedy też no, narodziła się ta pasja do cegieł. W trakcie właśnie prowadzonych wykopalisk zacząłem napotykać na takie egzemplarze właśnie z sygnaturami. Po kilku takich razach no, zacząłem zgłębiać temat, szukać kontaktu z innymi ceglarzami. Trafiłem na grupę taką facebookową Cegły z sygnaturami, która skupia grono
ludzi. Od razu powiedzmy, nie jest pan jedynym w Polsce zbieraczem cegieł.
Nie, okazuje się, że nie jest tych wariatów trochę więcej. Aczkolwiek no, jest to rzadko spotykana pasja.
Polska specjalizacja. Ale wie pan, te cegły, które pan przyniósł do studia, one są jak nowe. To też chyba rzadkość, bo przecież cegła pracuje, jest częścią muru jakiegoś budynku i tak dalej, i tak dalej. No trudno nawet mi sobie wyobrazić, że zostały wyciągnięte te cegły, które tak pięknie wyglądają z muru.
No proces czyszczenia cegły z resztek zaprawy bywa czasami bardzo trudny. Najfajniej jest, jak się podejmuje z jakiegoś pieca cegłówkę, który był postawiony na glinie. Wtedy no, można po prostu użyć wody najzwyczajniej w świecie i ta glina się rozpuszcza. Natomiast no, jeżeli mamy już do czynienia z jakąś zaprawą, a czasami i to zaprawą dobrze wykonaną, no to wtedy ten proces jest bardzo żmudny i czasochłonny. Trzeba się natrudzić, żeby doprowadzić taką cegłówkę do tego stanu. Oprócz tej z napisem Rzeszów, która została podjęta jako nigdy nie wmurowana, to jest bardzo rzadko spotykany przypadek. Ona się znajdowała w okienku fabryki, pierwszej fabryki Aliman przy ulicy Śniadeckiej. Po prostu okienko było zatkane tymi cegłami, one nie były w żaden sposób przemurowane, więc można było je najzwyczajniej w świecie wyciągnąć.
Wie pan, no to nastał jakiś dobry czas, bo przecież mamy przebudowę ulic rzeszowskich na przykład. Prawda? Te prace archeologiczne prowadzone, powiedziałbym, na szeroką skalę, można odkryć całą masę, nie wiem, budowli, które kiedyś były ważnymi obiektami w mieście. Dzisiaj pozostały po nich może tylko fundamenty i kilka cegieł.
Zdecydowanie tak. Natomiast no, przebudowy ulic no, rzadko się spotyka cegieł. Jeżeli już są, no to w stanie takim potłuczonym, prawda, wrzucone w drogę, które nas niespecjalnie interesują. My szukamy takich egzemplarzy zdecydowanie
całych.
Jak najmniej naruszonych. Chyba, że ta droga wychodzi poza obrys tej historycznej drogi, wtedy rzeczywiście możemy się natknąć na różnego typu budynki ceglane i wcale nie musi to być jakiś znaczniejszy budynek, bo czasami naprawdę ciekawe sygnatury mamy w zwykłych po prostu takich domach mieszkalnych, które nawet też mogły być drewniane, tylko miały podmurówkę najzwyczajniej w świecie ceglaną. No i można różne skarby wtedy napotkać, jak no, najbardziej.
Powiedział mi pan, że ma pan w swojej kolekcji także XVIII-wieczne cegły. Tak się takie egzemplarze zdobywa.
Tak, to są bardzo rzadko spotykane egzemplarze. Tak naprawdę przy takich budynkach prywatnych, no to z XVIII wieku ich nie spotykamy. No to musiał być jakiś znaczniejszy producent. Ja osobiście mam z takim herbem Pilawa właśnie potockich z XVIII wieku, z ich budynku pałacowego. No i z terenów Ukrainy, z obiektu sakralnego, z takim napisem właśnie sakralnym IHS. Tak jak mówię, są bardzo rzadko spotykane sygnatury. One się dopiero upowszechniają tak naprawdę pod koniec drugiej połowy XIX wieku, w połowie XIX wieku, wtedy dopiero na masową skalę zaczynają występować.
Gdy pan dowiaduje się o jakimś budynku, który jest rozbierany albo zniszczony, to po prostu biegnie pan tam i szuka w tej stercie gruzów jakiegoś egzemplarza, który nie jest naruszony na przykład i ma sygnaturę do tego?
Dokładnie tak. Trzeba biec szybko, żeby być pierwszym. Inni ceglarze mogą sprzątnąć po prostu najładniejsze egzemplarze, więc trzeba być jak najszybciej. Oczywiście teraz żartuję, ale tak, no jeżeli oczywiście ekipa budowlana, kierownik budowy wyrażą na to zgodę, bo często po prostu taki teren jest ogrodzony i no, ekipy budowlane się po prostu nie zgadzają na wejście w teren. Ale jeżeli się zgadzają, no to oczywiście wtedy staramy się odzyskać jak najwięcej tych cegieł właśnie z tymi różnymi sygnaturami.
Macie państwo, myślę o kolekcjonerach cegieł, taki, nie wiem, rodzaj nieformalnej komunikacji ekip budowlanych, czy jakichś remontowych, które prowadzą jakieś działania, no i wiadomo, że Mirosław Mazurek to się zainteresuje, tylko trzeba do niego zatelefonować.
Tak, tylko że te ekipy budowlane no niezbyt są zainteresowane kontaktem ze mną, bo ja mógłbym taką budowę przypadkiem wstrzymać.
No tak, to jest nieszczęście prawdziwe oczywiście dla budowlańców.
Więc jest to trochę taki...
Archeolog na budowie?
No, to jest najgorsze, co może spotkać.
Inwestora.
Inwestora, tak. Natomiast no, z innymi poszukiwaczami cegieł oczywiście mamy kontakt. Jest właśnie ta grupa na Facebooku Cegły z Sygnaturami, która skupia pasjonatów tych cegieł. No i staramy się też, ja na pewno i koledzy również niektórzy, jeżeli mamy możliwość podjęcia iluś sztuk, kilku więcej danej sygnatury, no to po prostu ją bierzemy i potem się czy wymieniamy, czy oddajemy tak naprawdę kolegom, żeby też trafiło to do innych kolekcji, a nie wylądowało niestety w drodze jako utwardzenie.
No, jestem przekonany, że z wieloma cegłami z kolekcji wiążą się niecodzienne zdarzenia albo przeżycia.
Tutaj jest taka niezbyt przyjemna konieczność dźwigania tych cegieł przez jakieś tereny mało dostępne, zakrzaczone, zahaszczone. Trzeba te cegły niestety podejmować i dźwigać gdzieś do samochodu dosyć daleko.
No, jakieś odkrycie nadzwyczajne, którego przy okazji pan dokonał? Jak powiedzieliśmy, cegła to jest źródło informacji na wiele kwestii, wiele spraw.
Zdecydowanie tak. To obiekt w Sędziszowie, który ostatnio no, oglądaliśmy, no, ewidentnie można tam wyłapać części budynku, które powstały w XVIII wieku. Jeszcze w ogóle nawet tam z tymi sygnaturami występowały wręcz cegły wykonane w tak zwanej technice palcówki, czyli wyznacznik wręcz średniowiecznej cegły. Teraz już wiemy, że w ten sposób po prostu chropowacono powierzchnię, żeby ta powierzchnia się lepiej trzymała zaprawy. Spokojnie do XVIII wieku w ten sposób wykonywano tą cegłę. No a z kolei kolejne partie muru już są wykonane z sygnaturami, które ewidentnie takimi wypukłymi, które no najwcześniej jakby powstawały, możemy datować na XIX wiek, a kolejne partie tego samego budynku, kolejne pomieszczenia są ewidentnie z kolei z taką sygnaturą wklęsłą i mniejszych rozmiarów, którą możemy ewidentnie datować na już wiek XX, więc tak naprawdę jeżeli ktoś by się podjął remontu tego budynku, chociaż to w tym stanie już wydaje się być niemożliwe i zdecydowanie o kilkadziesiąt lat za późno, można by było na podstawie tych cegieł i rozmiarów, rodzajów tych sygnatur, tak naprawdę spokojnie można by było powiedzieć, które partie budynku są pierwotne, powstały w pierwotnym budynku, a które potem były dobudówkami, czy też jakimiś naprawami.
Mówimy o cegłach, ale przecież do tej ceramiki budowlanej należą także dachówki na przykład, albo jakieś płytki, które stanowiły często element, no już wyjątkowo ozdobny, wejścia, korytarza, holu. Czy takie elementy także pana interesują?
No jeżeli mają sygnaturę, no to nie jestem nie jestem w stanie się powstrzymać i oczywiście też pakuję do bagażnika i zawożę do domu. Tego jest zdecydowanie mniej, szczególnie tych płytek. No one są, to rzadko już występują. Są budynki, które są użytkowane do tej pory, więc oczywiście takich budynków nie eksplorujemy. Natomiast dachówki się spotyka oczywiście, bardzo daleko wędrowały cegłówki tak samo, ale na przykład dachówki spotykamy na terenie Podkarpacia czy z Wiednia, czy też z drugiej strony na przykład z Kołomyi, z Krakowa. To już był taki przedmiot rzadziej wykonywany, tego już nie robiła taka miejscowa cegielnia, tylko to się już po prostu przywoziło z dalszych odległości.
U nas na przykład dachówek, no to już w ogóle nieskończone.
Temat rzeka. U nas taka największa taka cegielnia produkująca dachówki, najczęściej spotykana na Podkarpaciu, to jest Dobrzechów na przykład, hrabiów Michałowskich, najpierw Romana, potem Władimierza Michałowskiego pod Strzyżowem, no to taka bardzo często spotykana.
No to w ogóle, jeżeli otwieramy ten temat, to warto powiedzieć, że właśnie arystokraci zakładali cegielnie, bo często zaczynali od cegielni, by potem zbudować, nie wiem, cukrownię na przykład, prawda? Przeworsk jest takim przykładem. Czy zbudować jakąś gorzelnię albo inny zakład niezbędny do funkcjonowania magnackiego biznesu.
Tak, to była część z tego ich biznesu tak naprawdę, przynosząca konkretne przychody. Cegło oprócz tego, że budowali oczywiście na swoje potrzeby, czy też na budowę, czy rozbudowę pałacu, to też oczywiście handlowali wśród okolicznych mieszkańców i te cegły z sygnaturami właśnie takimi herbowymi występują w wielu budynkach, nie tylko związanych z danym magnatem. Mamy na Podkarpaciu i cegłówki z Pilawą Potockich, czy też z herbem Lis Sapiechów, z Szreniawą rodziny Lubomirskich.
Ma pan w swoich zbiorach takie cegły?
Tak, akurat te posiadam. Z tych herbowych podkarpackich, to ten właśnie Alfred Potocki jest tutaj taki mocno poszukiwany. To nie tylko się jakby samemu podejmuje cegły, ale też no, ludzie, którzy wiedzą, że zbieram, no czasami przynoszą mi takie właśnie bardzo, czasami bezcenne egzemplarze, jak na przykład no, tutaj kolegom z Jarosławia muszę serdecznie podziękować za Władysława Sapiehę Herbulis, którego poszukiwałem około 2 lat i nie mogłem namierzyć, natomiast któregoś pięknego dnia zostało mi wręcz przywiezione, tak, dostarczone na miejsce.
To proszę mi powiedzieć, czy ta kolekcja ma także wartość nie tylko kolekcjonerską, nie tylko sentymentalną, ale także wartość materialną?
Nie. Są próby jakieś tam handlowania takimi cegłami, sygnaturami na internecie, ale z tego, co obserwuję, to nie przynosi to jakichś specjalnych rezultatów ani profitów.
Czysta przyjemność.
Czysta przyjemność. Kolekcjonerzy się między sobą po prostu wymieniają tymi cegłami. To jest dla nas chyba takie najbardziej wartościowe. Zresztą no, poznajemy mnóstwo ludzi dzięki tym cegłom tak naprawdę. Nie tylko z okolicy, ale też z całej Polski tak naprawdę te cegły krążą. Nawet mamy kolegę z Litwy, któremu kiedyś tam wysłałem dosyć dużą partię cegieł. W sposób taki skomplikowany logistycznie, ale trafiła do niego z Rzeszowa do Wilna partia kilkunastu cegieł.
To skoro o tym mówimy, czy kolekcjonowanie cegieł jest kłopotem?
No nie jestem w stanie tego określić jako kłopot. Dla mnie to jest ogromna pasja.
Ja bardziej myślę o sposobie eksponowania, przechowywania. Pomijam, ile zajmuje czasu taka pasja. Wymaga, by ciągle gdzieś być, czegoś szukać, no i dociekać.
No, to jest też bardzo fajne właśnie w tym, że trzeba no, po różnych historycznych obiektach i jeździć i się interesować też tą historią, zgłębiać w ogóle historię danego obiektu, danej miejscowości, żeby móc spróbować rozczytać daną sygnaturę. Także to jest bardzo fajne. No, oczywiście...
Próba trafienia do właściciela cegieli, prawda? Jak to szło koligacjami rozmaitymi.
Tak. No, jest to ciężki temat tak naprawdę, taki bardzo czasochłonny. Natomiast no, dający ogromną satysfakcję oprócz samej takiej kwestii wizualnej, no jednak poznawania historii czy tych rodów magnackich, podkarpackich, czy takich naprawdę zwykłych jakichś właścicieli ziemskich, można natrafić na bardzo ciekawe historie.
Wie pan, to myślę, że to jest wszystko powód, żeby podjąć rodzaj pracy naukowej, badawczej. Czy zbyt śmiało myślę?
Bardzo bym sobie tego życzył. Wydaje mi się na ten moment to niemożliwe. No, też oczywiście moja praca zawodowa, no, życie rodzinne mi nie pozwalają na takie zajęcie się tymi cegłówkami, które w skali jakiej bym chciał i sobie życzył. Może kiedyś spróbujemy napisać jakiś taki projekt większy odnośnie, jeszcze nie wiem, czy rzeszowskich samych cegieł, czy też ogólnie podkarpackich, no bo to jest naprawdę dużo, dużo pracy. Chociażby takie archiwa trzeba by było przetrząsnąć dosyć szczegółowo i to tak naprawdę kilka tych naszych tu podkarpackich, plus jeszcze by pasowało Kraków i Lwów i Wiedeń pewnie.
No właśnie, bo to jakby jeden okres historyczny, jeden geograficzny, pewnie to wszystko z sobą jest mocno powiązane. Proszę Państwa, jeżeli zechcą Państwo wybrać się do Muzeum Regionalnego w Jaśle, to do 16 kwietnia część kolekcji pana Mirosława Mazurka, kolekcji cegieł, tam jest właśnie eksponowana.
Tak, serdecznie zapraszamy na wystawę razem z organizatorem, czyli z Muzeum Regionalnym w Jaśle. Około 150 eksponatów takich wybranych no, udało się wyeksponować, opisać. No i można je sobie po prostu oglądnąć.
Może dołączyć do grona właśnie zbieraczy, kolekcjonerów ceramiki budowlanej.
Czego wszystkim życzę.
Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Pan Mirosław Mazurek, kolekcjoner i archeolog, był dzisiaj gościem audycji Tu i Teraz.